Gościem Radia Zachód jest Olimpia Tomczyk-Iwko-Lubuski, koordynator Kukiz 15. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjną, ale mamy już informację, że sam składa projekt ustawy, więc szybka reakcja,
tak. Bo
no, trzeba przyznać, że głowa państwa została poddana ostrej krytyce środowisk, które domagały się legislacji w tym zakresie.
To prawda, oczywiście na pewno było to konieczne, ale z jednej strony trochę temat zastępczy, z drugiej dość istotny. Ja jestem osobiście za odkłamywaniem prawdy historycznej, jak najbardziej powinniśmy wiedzieć, jak to naprawdę wyglądało, ale z drugiej strony kopanie tych, którzy już nie są z nami tutaj razem, którzy już odeszli, też nie do końca może być dobrze postrzegane.
Ale jeżeli możemy pośmiertnie kogoś awansować, to
można również tak
zdegradować.
To też jest fakt. To tak jak podkreśliłam na początku, jestem za odkłamywaniem prawdy historycznej, ale bardziej zajmowałabym się tym, co jest teraz i tutaj. Bardziej zajęłabym się...
Czy był to krok, który sfokusował jakąś opinię publiczną?
No sfokusował, bo oczywiście są dwie opcje, za i przeciw. Ja jestem w tym przypadku po środku, bo jestem bardziej za tym, żeby podnieść na przykład emerytury żołnierzom AK, tym, którzy jeszcze są, zadbać o nich, a nie skupiać się na tym całym źle. Oni jeszcze żyją, więc skupmy się na tym, którym możemy jeszcze pomóc, o których możemy głośno mówić, którzy są naszymi bohaterami. Bo te takie pośmiertne degradacje, no oczywiście dla opinii publicznej coś tam dają, ale tak naprawdę co one wnoszą? Nic, kompletnie nic, tylko kolejne niesnaski, kolejne dzielenie Polaków.
No są też tacy, którzy uważają, że jednak za te kilkadziesiąt lat, kiedy będzie mówić się o polskiej historii, to ktoś może zapytać, no dlaczego jej nie rozliczono.
Oczywiście.
I to też nie o to chodzi.
I tak jak podkreśliłam, jestem za
prawdą
historyczną.
Ale tym dłuższym,
tak,
dużo dłuższym.
Jestem za odkłamywaniem prawdy historycznej i to jest fakt, że ta prawda historyczna była cały czas zakłamywana i cieszę się, że w końcu coś się z tym dzieje. I to jest to na plus, to jest to pozytywne. Jednak nie powinniśmy się aż tak bardzo na tym skupiać, bo to nie jest sedno życia dzisiaj obywateli, Polaków. O to chodzi, żeby nie robić znowuż z tematu notabene lekko zastępczego głównego nurtu.
Ale te tematy pojawiają się w dyskursie
publicznym. I trudno ich nie zahaczać, oczywiście.
I zawsze
tak,
są
tak,
jakieś
oczywiście,
i one się pojawiają i oczywiście są później w jakiś sposób omawiane. Takim tematem omawianym w ostatnim czasie jest kwestia nagród, czyli tego, w jaki sposób nagradzać urzędników. Platforma Obywatelska zarzuca Prawu i Sprawiedliwości to, że w 2017 roku łącznie na nagrody dla ministrów przeznaczono 2 miliony złotych. Natomiast wczoraj Prawo i Sprawiedliwość tutaj w Lubuskiem podało wysokość nagród w Urzędzie Marszałkowskim za
dokładnie
ostatnie 4
tak.
lata. To 4,5 miliona złotych. Oczywiście są przedstawiane kontrargumenty, że no nie da się tego porównać, że to są dla urzędu, dla urzędników, to dla ministrów.
Tak.
A jak to pani ocenia?
No ale urzędnicy są również politykami, więc akurat to tłumaczenie jest według mnie słabe. Ale co tutaj mi przychodzi na myśl? Hipokryzja, hipokryzję, hipokryzją pogania. Wszystko dla samych swoich, tak? Sami swoi, jak w naszym dobrze znanym filmie ze starych lat. Wtedy, kiedy było PO przy władzy, PO dawało sobie nagrody. Jest PiS przy władzy, daje sobie nagrody, co jest źle odbierane. Ale z drugiej strony, przed chwilą mieliśmy konferencję PO krytykującą te nagrody dla PiSu. A właśnie mamy sytuację na naszym podwórku tutaj lubuskim, że na przykład na 2018 rok pani Polak zaplanowała 21% z budżetu na właśnie nagrody. Co daje nam sumę około 90 milionów złotych na same nagrody, przy czym Gorzów ma 7% z budżetu przeznaczonego, więc no naprawdę hipokryzja. Hipokryzja i mówienie o sobie, że no, widzimy się dalej w następnym układzie politycznym nieruszeni, dalej byśmy chcieli, żeby było PO i PSL, to pani Polak. Tutaj cytuję słowa. No jest to głęboko, głęboko nie tak.
Dobrze, a ile powinien zarabiać minister? Ile powinien zarabiać poseł?
No właśnie, i to jest, tutaj chyba przechodzimy do clou, bo faktycznie te zarobki u nas nie są wysokie. Minister Gowin, no nie starczało mu do pierwszego, też 16 tysięcy oczywiście. Posłowie też w skali Europy nie zarabiają dużo. Jednak
są reprezentantami
idą,
są reprezentantami narodu. Duży zakres odpowiedzialności.
Dokładnie tak. I uważam, że faktycznie powinni dostawać lepsze pieniądze, a nie przemycać pod hasłem nagród za coś, co jest ich pracą notabene, ekstra pieniędzy. To tak nie powinno być, bo chcieli być cwańsi od narodu, tak? A bo naród, ludzie się nie dowiedzą. Ludzie się dowiedzą. Ludzie się dowiedzą, że zresztą też dzięki Kukiz 15, bo my to wszystko wyciągamy. Ale ja uważam, że faktycznie ministrowie i posłowie powinni lepiej zarabiać, ale nie kombinować, tak, z nagrodami, nie wciskać ludziom kitu.
Dobrze, a kiedy zestawimy straty, jakie budżet państwa poniósł za czasów koalicji PO i PSL, wczoraj w minęła 20, w tak. TVP Info była podana kwota bodaj 380 miliardów
Oczywiście.
Złotych i te 2 miliony złotych przeznaczone na nagrody przy jednoczesnym wzroście ściągalności VAT-u i
niby kropla
do budżetu,
w morzu, oczywiście, że tak.
No to jak to bilansować?
Właśnie, no, to jest też dobre pytanie, bo tak naprawdę nigdy nie mieliśmy tego uregulowanego, więc jakby ja uważam, że oficjalnie ministrowie i posłowie powinni lepiej zarabiać. Za tym powinny iść też podwyżki dla pracowników budżetówki, bo dzisiaj pracownik budżetówki, mający wyższe wykształcenie, zarabia 2,5 tysiąca na rękę. Coś koło tego. Mówimy tutaj o średniej krajowej. Średnia krajowa to jest pic na wodę fotomontaż. Wszyscy Polacy się wzburzają, kiedy mamy wytyczne, że o, już tutaj średnio w Lubuskim zarabiamy 4 tysiące. To jest nieprawda. Przeciętny Kowalski zarabia 1800 zł i to jest rzeczywistość. I tego przeciętnego Kowalskiego to zawsze będzie najbardziej denerwować, że próbują ludziom wciskać kit. Taka jest prawda. I powinniśmy zadbać właśnie o tą naszą średnią klasę, o tą najsłabiej może zarabiającą. To wszystko powinno iść do góry.
Dobrze, i na koniec pytanie o Kukiz 15 tutaj w województwie lubuskim, choć może zacznijmy od tego, co o Kukiz ostatnio mówiły sondaże, te przedwyborcze, one wskazują na 10% uśrednione poparcie dla ruchu.
To jest stabilnie.
To jest dobry wynik, zadowalacie się tym? To jest to, na co Kukiz może w tej chwili w tych realiach politycznych krajowych liczyć?
Generalnie ta tendencja jest różna, ale wciąż idąca do góry. Proszę zauważyć, że ostatnio też na Kukiz 15 jest jakaś nagonka medialna. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nam sondaże rosną. Jest coraz wyżej, jest coraz lepiej. Jesteśmy trzecią siłą w Polsce polityczną. I to jest fakt. Czy jest dobrze? Oczywiście, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej, ponieważ jesteśmy jedyną merytoryczną opcją parlamentarną. Jesteśmy jedynymi, którzy są głosem ludzi. Jednak władza jest oderwana od rzeczywistości.
Innych partii by się z tym nie zgodzili, bo też zostali wybrani przez obywateli do tego, by reprezentować ich w parlamencie.
Zgadza się, ale proszę zobaczyć, jak oni są długo w tej władzy, tak? Jak długo są posłami, po ile kadencji. Dlatego uważam, że za konieczne wprowadzenie dwukadencyjności, ponieważ każdy polityk, który jest 3-4 kadencje na swoim stanowisku, jest oderwany od rzeczywistości. Przychodzi do wyborców przed wyborami. No i taka jest
rzeczywistość. Pani są tacy, którzy mówią, że są dobrze przygotowani, dlatego że
mają duże doświadczenie.
Mają duże doświadczenie.
Polityczne,
tak?
Tylko i wyłącznie, ale nie życiowe. Brakuje nam życiowego doświadczenia w tym wszystkim, ponieważ ludzie, którzy schodzą z tych stołków, później nie potrafią się odnaleźć.
A czego nauczyło panią polityczne doświadczenie tutaj w województwie lubuskim w kontekście tworzenia struktur Kukiz 15?
No cóż, trzeba mieć jasno wytyczony cel, ideę, która temu przyświeca. I podążać prostą drogą, nie zważając na to, co się dookoła dzieje, bo psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Więc oczywiście nie jest łatwo, miło i przyjemnie, ale to uczy. To uczy dużo o sobie, o innych. No, ciekawe doświadczenie.
Doświadczeniem pierwszym dla Kukiz 15 w województwie lubuskim w kontekście wyborów samorządowych będzie właśnie ta elekcja jesienna.
Dokładnie.
I jak to jest z przygotowaniem ruchu?
No generalnie mieliśmy teraz Wielki Czwartek, może tak trochę nieszczęśliwie, że w Wielki Czwartek spotkanie z posłami. Pierwszy raz w historii Kukiz 15 posłowie przyjechali do Zielonej Góry. Było to bardziej wewnętrzne spotkanie, chociaż trudno było...
Mimo, że
było...
otwarte, ale frekwencji nie było.
Takiej... Nie było frekwencji, ale też się jej nie spodziewaliśmy, ponieważ jednak to był Wielki Czwartek. Było dużo głosów, które się odzywały do nas, że szkoda, że to właśnie w Wielki Czwartek, bo wiadomo, że wszyscy wierzący w tym czasie byli w kościele. I ja to bardzo szanuję, mam tego pełną świadomość, aczkolwiek nie chcieliśmy zmieniać tej daty, bo nie chcieliśmy tego dalej przeciągać. To była najważniejsza dla nas kwestia organizacyjna. Powołaliśmy sztab wyborczy wojewódzki, powołaliśmy koordynatorów powiatowych i no idziemy do przodu, więc nie było co odwlekać. Z tym ma przed nami jeszcze wiele kolejnych spotkań z posłami.
Gdzie Kukiz 15 jest silniejszy? Na północy czy na południu województwa?
No teraz zdecydowanie na południu, aczkolwiek północ też już wygląda obiecująco.
Co ma pani na myśli dokładnie?
Co mam dokładnie na myśli?
Liczba osób zaangażowanych w Kukiz 15?
Tak, oczywiście, że tak. Ta liczba stale rośnie. Odzywają się do nas naprawdę bardzo fajne środowiska, stowarzyszenia, fundacje, które chcą z nami współpracować, bo widzą realną szansę w tym całym dzisiejszym galimatiasie.
Będzie kandydat Kukiz w wyborach prezydenckich w Gorzowie?
Istnieje duże prawdopodobieństwo. Chociaż tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, tak jak w Zielonej Górze jesteśmy tego pewni, że na 100%, tak tam powiedzmy 80%. Jeszcze ważą się ruchy, czy będziemy kogoś popierać, czy jednak wystawimy swojego kandydata.
Kiedy informacja na ten temat? Ujrzy światło dzienne w maju.
Maj przed nami, najpierw tutaj dla Zielonej Góry, strategia dla Zielonej Góry, najpierw z tym mocno ruszymy, już niebawem i dopiero później ogłaszamy, kto jest od nas kandydatem na Zieloną Górę.
Lista do sejmiku, bo tu były wątpliwości, czy będzie, czy
lista
nie będzie.
Lista do sejmiku na pewno będzie. Na pewno w ponad połowie okręgów będą pełne listy do sejmików. Być może uda się we wszystkich okręgach, ale no tej pewności jeszcze nie mam, ale na pewno w ponad połowie okręgów będą pełne listy do sejmików, więc oczywiście idziemy pełnym frontem.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.